W debacie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Dzisiaj w Waszyngtonie żegnany jest Zbigniew Brzeziński. Jedyny Polak, który był tak blisko Białego Domu, doradca Jimmy'ego Cartera do spraw bezpieczeństwa, ale i późniejsi rezydenci owalnego gabinetu liczyli się z nim, z jego zdaniem i na pewno korzystali z jego rad, z rad profesora. W studiu Państwa i mój gość Andrzej Jaroszyński, dyplomata, były ambasador w Norwegii, w Australii i konsul generalny w Stanach Zjednoczonych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ekscelencjo, skąd brała się ta charyzma, chyba tak można powiedzieć, Zbigniewa Brzezińskiego?
Ja nie sądzę, że charyzma to jest dobre słowo, dlatego że to słowo definiuje czy określa przywódców politycznych. Natomiast on cieszył się niewątpliwie niezwykłym szacunkiem. Ja myślę, że powodów jest kilka. Przede wszystkim jego niezwykłe kompetencje intelektualne, jego umiejętność przekazywania najważniejszych, nieraz skomplikowanych spraw w bardzo klarowny sposób. Również szacunek, którym go darzono, brał się z tym, że on konsekwentnie realizował pewne widzenie świata, widział globalne problemy i zaangażowanie Ameryki w te problemy trochę w sposób obserwowania pewnych gier, pewnej szachownicy, to jest jedno zresztą z tytułów jego książek. Łączył w sobie wobec tego pewne umiejętności realisty, to znaczy osoby, które miał doskonałe rozeznanie sytuacji na całym świecie, ale jednocześnie był zwolennikiem takiej polityki amerykańskiej, która charakteryzowała się promocją pewnych wartości. Wobec tego dla niego połączenie systemu wartości, pewnych moralnych wartości, próbował łączyć z zapewnieniem tych wartości poprzez amerykańską siłę, poprzez amerykańską dyplomację i poprzez przede wszystkim rozeznanie sytuacji. On był tutaj rzeczywiście osobą przez lata będącą jednym z największych komentatorów.
Ekscelencjo, zaraz o te szczegóły będę dopytywał. Pan miał okazję w czasie swojej służby dyplomatycznej poznać Zbigniewa Brzezińskiego.
Tak, ja miałem takie wielkie szczęście i zaszczyt, że poznałem właściwie trzy najbardziej wybitne postaci Polaków w Stanach Zjednoczonych, to znaczy profesora Brzezińskiego, pana Jana Nowaka-Jeziorańskiego i profesora Karskiego. Profesora Brzezińskiego poznałem jeszcze wcześniej, jak byłem na stypendium w 80 roku w Stanach Zjednoczonych. Dzięki właśnie rekomendacji Jana Nowaka-Jeziorańskiego złożyłem profesorowi Brzezińskiemu wizytę i z tej wizyty zapamiętałem właściwie takie dwa przesłania, które potem tu przekazałem. To już jest nieważne, jak one zostały przyjęte. Pierwszy sygnał, który ja od niego otrzymałem, proszę pamiętać, to był rok 1980, był taki, żebyśmy nie byli zbyt zafascynowani tą naszą ideą więzi między inteligencją a masami. On uważał, że to jest tymczasowy proces i że potem będziemy mieli problemy, że nie można w to tak wierzyć bezkrytycznie. A drugi sygnał to powiedział mi, że Solidarność musi mieć bardzo dobre rozeznanie i bardzo dobre kontakty z Wojskiem Polskim. Wczesnym, ludowym. To mnie trochę zaskoczyło, bo wtedy nie myśleliśmy takimi kategoriami. Ale to znaczyło dla mnie, i wszyscy inni też o tym wiedzieli, którzy się tym interesowali, którzy mieli z nim kontakt, że on doskonale znał sytuację wewnętrzną w Polsce i do końca uczestniczył pośrednio lub bezpośrednio w życiu politycznym w Polsce. Potem go poznałem, jak pracowałem w ambasadzie jako numer dwa, czyli zastępca ambasadora w naszej ambasadzie w latach 94-98. Już wtedy te stosunki były czysto stosunkami, można powiedzieć, zawodowymi, prawda? Pan Brzeziński był rzeczywiście wielkim, wielkim zwolennikiem członkostwa Polski w NATO.
To za chwilę, ale muszę od razu dopytać, bo tak? Można przeczytać, że wcale nie był łatwym partnerem do dyskusji.
Nie był łatwym, dlatego że po pierwsze wiedza, którą dysponował, nie miała sobie równych. Po drugie, jak już powiedziałem, myślał w sposób bardzo klarowny i realistyczny. Oddzielał sprawy osobiste od spraw merytorycznych i miał bardzo wyraźny pogląd na wszystkie sprawy, które dotyczyły sytuacji i w Polsce, i w Europie, i na całym świecie.
A skąd ta wiedza się brała? Przecież wyjechał z Polski mając raptem 10 lat.
No tak, ale już na studiach w Harvardzie pisał swój doktorat na temat komunizmu. Nigdy nie stracił kontaktu z językiem polskim i z polską literaturą, również z Polakami. No przecież jego jednym z najbliższych współpracowników był właśnie Jan Nowak-Jeziorański. Zresztą można tu przypomnieć, że przecież dostał honoris causa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jednym z jego studentów w latach 80. był profesor ksiądz Joachim Kądziela, więc te jego kontakty były czymś naturalnym i on nigdy nie stracił z oczu, że tak powiem, spraw polskich. No, można tylko jeszcze przypomnieć, cofając się dalej w historię, że był jednym z niewielu amerykańskich ekspertów, który jeszcze w latach 70. spotkał się z kardynałem Wyszyńskim. Mówił zresztą doskonale po polsku i nie pisał po polsku, ale potrafił oczywiście prowadzić rozmowy w ambasadzie.
Szczery do bólu?
Proszę, szczerość to nie jest specjalnie wartość, którą oczekujemy od dyplomatów czy od polityków. On był oczywiście bardziej szczery niż politycy i dyplomaci, bo był wtedy, kiedy mówimy o okresie lat 90., no był po prostu specjalistą, był badaczem, był ekspertem, był autorem książek. W wielu wypadkach był szczery. Na przykład, jeśli chodzi o sprawę Kuklińskiego, jego opinia była bardzo prosta. Polska będzie miała wielkie trudności w przekonaniu opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, głównie elit, jeśli nie załatwi sprawę pułkownika Kuklińskiego. On go uważał za pierwszego polskiego oficera w NATO i można powiedzieć, że głównie dzięki jego zabiegom strona polska ten problem rozwiązała.
To był jeden z głównych orędowników wstąpienia Polski do NATO.
To jest oczywiste, tak, tak. To można powiedzieć, że właśnie to jemu, no potem na pewno trzeba wymienić pana Jeziorańskiego, pana Nowaka Jeziorańskiego. Myśmy mieli w ogóle szalone szczęście, bo tak, nie mieliśmy zupełnie żadnych funduszy na żaden lobbying. Prawda? Nie mieliśmy wiele doświadczenia. No my wszyscy pracowaliśmy ucząc się. Ale mieliśmy właśnie wspaniałe postaci, które pomagały nam w tych usiłowaniach. No i na pewno profesor Brzeziński był główną postacią. Byli oczywiście również i Amerykanie, ale większość z nich to byli ci, którzy zetknęli się z jego pismami albo byli jego studentami. Więc można powiedzieć, że tutaj los nam sprzyjał.
Doskonale znał komunizm, doskonale znał realia. Oceniał to, mam wrażenie, trochę zero-jedynkowo, co potem trafnie scharakteryzował Ronald Reagan. Imperium zła, no i ten drugi świat.
Znaczy, pan profesor Brzeziński nie oceniał komunizmu głównie poprzez pryzmat spraw moralnych. Myślę, że to określenie komunizmu czy Związku Radzieckiego jako imperium zła to raczej jest myśl konserwatywna. On po prostu wskazywał na to, że należy dwutorowo zwalczać czy postępować z komunizmem. Po pierwsze, dbać o siłę Ameryki, nie tylko polityczną, ale i militarną na świecie, ale z drugiej strony prowadzić z Rosją w tych obszarach, gdzie to jest możliwe, dialog, a po trzecie prowadzić wojnę informacyjną, to znaczy taką, która by doprowadziła do jak gdyby wewnętrznego rozpadu Związku Radzieckiego. On wskazywał bardziej niż inni na to, że jednak Związek Radziecki to jest państwo składające się z wielu narodowości, większość z nich o własnych ambicjach, o starej tradycji, o wielkiej kulturze. I on uważał, że Zachód musi i stawiać na tego rodzaju podejście, ale również już po rozpadzie Związku Radzieckiego umieć zareagować na ten upadek, na rozpad Związku Radzieckiego. On oczywiście, można powiedzieć, że w wielu sprawach mylił się, czy nie miał takich decyzji, które się potem sprawdziły.
No, ale... Sprawa Afganistanu?
Tak, sprawa Afganistanu, w jakiś sposób sprawa Czeczenii, ale trudno było przewidzieć i trudno, nikomu nie udało się przewidzieć biegu wypadków. Natomiast on należał do tych amerykańskich ekspertów i badaczy, którzy uważali, że Nowa Rosja, Federacja Rosyjska nie jest tworem, który zaczął swoje istnienie od 90 roku, że nad Federacją Rosyjską w dalszym ciągu pełni ważną rolę ten cień imperializmu, na którym buduje swoją tożsamość. Także on tutaj nie miał żadnych takich idealistycznych poglądów na temat Rosji.
Można odnieść wrażenie, że sprawami Polski interesował się cały czas. Jeżeli miał komuś powiedzieć cierpkie słowa, to je po prostu mówił, niezależnie od tego, z jakiej opcji politycznej.
Myślę, że tak. No, był krytyczny wobec wielu posunięć Polski. Przede wszystkim był wielkim orędownikiem również wejścia Polski do Europy. On uważał, że Europa jest gwarantem polskiej przyszłości oraz przestrzegał przed zbyt konfrontacyjną polityką wobec Rosji i Niemiec. On uważał, że to by było nie tylko czymś negatywnym dla Polski, ale również dla Stanów Zjednoczonych. Bo trzeba pamiętać, że on zawsze próbował łączyć sprawy polskie z polityką amerykańską. Nie myślał o Polsce w sposób autonomiczny, w sposób oderwany od sytuacji europejskiej, ale również od sytuacji globalnej, czyli od interesów i priorytetów polityki amerykańskiej.
Mam wrażenie, że długo chyba nikogo w Białym Domu albo blisko od Białego Domu nie będziemy mieli takiego.
Tak, to jest prawdą. Rzeczywiście nie ma ani postaci jednej, ani kilku postaci tego pokroju, co właśnie profesor Brzeziński, czy te osoby, o których mówiłem przedtem. I to jest oczywiście wielka trudność, dlatego że właśnie dzięki takim osobom jak profesor Brzeziński byśmy pośrednio mieli dostęp i do prezydenta, przede wszystkim do decyzji politycznych prezydentów amerykańskich, bo tak jak pan wspomniał, wszyscy prezydenci liczyli się z głosem, z opinią profesora Brzezińskiego i większość analityków oczywiście znała jego publikacje i jego książki, więc rzeczywiście można powiedzieć, że on należał do absolutnej czołówki myślicieli politycznych w Stanach Zjednoczonych.
Bardzo panu dziękuję. Andrzej Jaroszyński, były ambasador Polski w Norwegii, w Australii i zastępca ambasadora w Stanach Zjednoczonych. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.